Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj chciałbym rozpocząć rozważania na temat księgi Hioba. Hiob, takimi nazwami można się spotkać tej księgi w naszym przekładzie, w tej Biblii Warszawskiej. Jest ta księga nazwana Księgą Hioba, więc będziemy się tego trzymać. Ale myślę, że warto wiedzieć o tym, że to imię można również w innej wersji spotkać. Bracia i siostry, kiedy przygotowywałem te rozważania na temat Księgi Hioba, miałem świadomość tego, że będziemy rozważać materiał z najtrudniejszej bodaj księgi Biblii. Więc musicie mieć świadomość tego, że jest to jedna z trudniejszych rzeczy, jaką przyjdzie nam rozważać. Spotkałem się z tym, że nawet wierzący, którzy długie lata są w wierze, gdzieś tą księgę omijają i powiadają: nie czytam, nie rozumiem, nie wiem. Mam świadomość tego, że jest to bardzo trudna księga i mam też świadomość tego, że nie wszystko, co w tej księdze jest zapisane, będziemy w stanie tutaj sobie dokładnie wyjaśnić. Są to po prostu rozważania nad niektórymi fragmentami tej księgi. I tak chciałbym, żebyście na te nasze spotkania z księgą Hioba w najbliższych tygodniach popatrzyli. Oczywiście chciałbym, żebyśmy też nigdzie w związku z tym, że ten materiał, jaki jest zawarty, jeśli chodzi o teologię w księdze Hioba, jest tak trudny, żebyśmy nigdzie też nie zboczyli. A więc chciałbym, żebyśmy też te rozważania prowadzili w oparciu o przegląd Starego Testamentu. Ja będę korzystał z przeglądu Starego Testamentu Irvinga L. Jensena, a także z książki Dereka Thomasa Nadciąga Burza, z wielkiej encyklopedii biblijnej, z kilku jeszcze pomniejszych opracowań na ten temat. Ale przede wszystkim będziemy, bracia i siostry, korzystać z działania Ducha Świętego, ponieważ wierzę i jestem o tym głęboko przekonany, że Bóg w tej księdze ma zawarte słowo dla każdego z nas. A w związku z tym, że każdy z nas jest inny, więc przypuszczam, że do każdego z nas trafi jakiś inny, różny od może tego, co ja uważam za fragment najważniejszy, najbardziej dotykający mnie. Każdy z nas chciałbym, żeby prowadził takie biblijne rozważania również sam nad tą księgą. Dlatego chciałem was zachęcić, bracia i siostry, nie wiem, według jakiego klucza czytacie Biblię. Pamiętam, kiedyś był taki klucz zwycięski plan czytania Biblii, tak? Tak? Myślę, że to korzystamy z tego. To studenci WST w Warszawie opracowali. Także jeśli macie ten zwycięski plan, to na chwilę ten plan odłóżcie na kilka tygodni i otwórzcie księgę Hioba. I zacznijcie czytać codziennie jakiś fragment z tej księgi, żeby być też w tym klimacie tej księgi, kiedy będziemy tutaj w niedzielę rano się schodzić i rozważać te fragmenty. I tak jak powiedziałem, będziemy korzystać z różnych materiałów, wiele rzeczy myślę poznamy, ale dla mnie najważniejsze w tych rozważaniach będzie osobiste Twoje i moje spotkanie z Bogiem, z Duchem Świętym, który będzie nas prowadzał w arkany prawdy zawarte właśnie w Księdze Joba. A więc, bracia i siostry, oczywiście ja tutaj będę mówił, ale wierzę, że będzie mówił do Was Duch Święty. A więc otwórzcie się w czasie tych rozważań, bo Pan ma dla każdego z nas poselstwo zawarte w tej księdze. Amen?
Amen.
A więc, moi kochani, przyjrzyjmy się, cóż to jest ta księga Joba. Księga Joba odpowiada na pytania ludzi, którzy wierzą w Boga, ale są przytłoczeni i zdezorientowani bólem. Myślę, że to jest takie dobre zdanie wprowadzające nas w klimat, w zagadnienie, z którym będziemy mieli do czynienia w najbliższych tygodniach. A więc jest to poselstwo skierowane do ludzi wierzących, którzy cierpią, którzy odczuwają ból w swoim życiu. Jeśli odczuwasz ból jako wierzący człowiek, to chcę Ci powiedzieć, że jest to księga, że jest to poselstwo skierowane do Ciebie, bracie i siostro. I Bóg coś szczególnego przez tą księgę chce do Ciebie powiedzieć. Dlatego skup się na Bożym głosie. Job, tak jak powiedziałem, różne brzmienia tego imienia. Co w ogóle to imię znaczy? Myślę, że od tego powinniśmy zacząć. Ludzie w starożytności przywiązywali dużą wagę do imion, ponieważ imię zawsze coś mówiło o człowieku, który je nosił. I dzisiaj może się mniej do tego wagi przywiązuje, ale w tamtych czasach warto było wiedzieć, co znaczy czyjeś imię. I imię Job w języku arabskim oznacza ten, który się odwraca. Natomiast w języku hebrajskim imię Job znaczy znienawidzony, prześladowany. No, jak widzicie, to imię Joba już sporo mówi, o czym będzie ta księga. Job był postacią historyczną. Żył bardzo dawno, bracia i siostry. Job żył w czasach, kiedy budowano piramidy w Egipcie. Jeśli chcemy popatrzeć na tą historię biblijną, na panoramę biblijną, jeśli chodzi o historię, to możemy powiedzieć, że Job żył między zbudowaniem wieży Babel a powołaniem Abrahama. Gdzieś w tych czasach. Pochodził z ziemi Uz. Był bogatym człowiekiem, szanowanym w swojej społeczności. Uchodził za sprawiedliwego i dożył sędziwego wieku. Sędziwy wiek w tamtych czasach był synonimem Bożego błogosławieństwa w życiu danego człowieka. A więc patrząc na Joba, musimy mieć świadomość tego, że patrzymy na człowieka dużego formatu tamtych czasów. To był człowiek znaczący w tamtych czasach. Z nim liczyli się poganie, z nim liczyli się wierzący. Kraina, w której mieszkał, no, dzisiaj jest trudna do ustalenia. Ona mniej więcej jest w tym rejonie, który jest zaznaczony tym kołem na naszej mapie, a więc gdzieś na Bliskim Wschodzie, pomiędzy Irakiem, Syrią, Izraelem, Arabią Saudyjską, Jordanią, gdzieś w tym rejonie, dokładnie nie wiadomo, gdzie dokładnie było to miejsce, choć ja oglądałem film, w którym mogłem zobaczyć według tradycji ludzkiej to miejsce, w którym żył Job. Ale to jest wskazanie tylko przez tradycję. Natomiast dowodów na to nie ma dokładnie, gdzie to miejsce było. W każdym bądź razie tam gdzieś na Bliskim Wschodzie, gdzie mamy to olbrzymie koło. Ono nam tutaj pokazuje na tej mapie tą krainę, mniej więcej w tym miejscu kraina Uz znajdowała się, w której żył człowiek o imieniu Job. Jeżeli chodzi o datowanie tej księgi, to tak jak już zaznaczyłem, tutaj mamy na tym wykresie taką panoramę historyczną dziejów, które są opisane w Biblii. I tutaj pierwsza strzałka na tym wykresie, na tej panoramie dziejów ludzkości pokazuje, umiejscawia nam czas, w którym żył Job. A więc to było około 2000 lat temu. Już stały te, tak jak powiedziałem, te piramidy w Gizie, znacznie wcześniej zostały wybudowane, a czas życia Joba to czas w okolicach, kiedy pojawił się na arenie dziejów ludzkości Abraham. Natomiast księga została spisana w czasach królów izraelskich, więc to jest około gdzieś roku 1000, w czasach króla Saula, Dawida, Salomona, gdzieś w tym czasie, około roku 1000 została ta księga spisana. A więc ta historia Joba pochodzi z bardzo zamierzchłych czasów, spisana też została bardzo dawno i możemy tutaj sobie zobaczyć na tej panoramie tych dziejów ludzkości, jak to mniej więcej czasowo wyglądało. Teraz chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli innej z panoram, jeśli chodzi o księgę Joba. Tutaj mamy taki wykres, na którym możemy poznać strukturę tej księgi. Możemy zaznajomić się z tym, co w tej księdze jest zapisane, z jakich części ona się składa, jak ona jest zbudowana. A jest ona zbudowana w bardzo ciekawy sposób, bracia i siostry, ponieważ początek tej księgi jest napisany prozą. Te pierwsze dwa rozdziały są napisane prozą. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, kiedy czytaliście Księgę Joba. A od trzeciego rozdziału do gdzieś rozdziału 42 mamy w sposób poetycki, a więc w sposób pisany wierszem. Tak jest zapisana ta księga. Później gdzieś od 42 rozdziału jest epilog, zakończenie tej księgi i ono jest, ten epilog, to zakończenie jest znowu w prozie. A więc mamy prozę i poezję w tej księdze. Więc już z tej strony, patrząc na nią, jest ona bardzo ciekawa. A jeśli miałbym powiedzieć, jaki to gatunek literatury, to powiedziałbym, że to jest dramat. Jest to księga zaliczana do dramatów. Życie Joba było dramatyczne. I patrząc na ten nasz wykres, to możemy powiedzieć, że w tych pierwszych rozdziałach Job jest próbowany. A więc przeżywa próbę. Później od 3 do 4 rozdziału Job jest zrozpaczony. A od 4 rozdziału do 38, nawet do 42, możemy powiedzieć, Job jest pocieszany. I koniec tej księgi od 42 rozdziału to jest Job wypróbowany. Jest już po próbie w swoim życiu. Bracia i siostry, myślę, że każdy z was w życiu miał próbę. A więc możecie mieć świadomość tego, jak człowiek czuje się, kiedy kończy się próba. Odetchnie z ulgą, prawda? Myślę, że i Job też odetchnął wtedy. Wracam do początku. W tych początkowych rozdziałach jest opisana jego ufność w Boga. On jest głęboko wierzącym człowiekiem. I to możemy odczytać z kart Biblii na początku tej księgi. Widzimy, że on ufa Bogu. Później, gdzieś od 3 rozdziału, jest nieustępliwe i rosnące samousprawiedliwianie się Joba. Job stara się usprawiedliwić przed ludźmi, z którymi rozmawia o swoim życiu, o swoim cierpieniu. I 40 rozdział i dalej to jest pokuta Joba. To jest też bardzo ciekawy fragment tej księgi. Ale to jest pod koniec. I znowu wrócę na początek tej księgi. O tym Job nie wie, bo to dzieje się poza jego jakby postrzeganiem w tym świecie duchowym. On tego nie widzi, on tego nie wie, że Bóg spotkał się z szatanem. I szatan rzucił wyzwanie. Job jest właśnie tym, którego dotyka ją skutki tego wyzwania, które rzucił szatan. I kiedy pojawia się ta próba, pojawia się narzekanie Joba, a potem mamy czas od 4 rozdziału, kiedy pojawiają się ludzie wokół Joba, jego przyjaciele, i mamy do czynienia z sądami ludzkimi. Bardzo ciekawy rozdział tej księgi. Powiem, że jeden z najtrudniejszych rozdziałów tej księgi. To jest gdzieś od 4 do końca 38 rozdziału. To mamy gdzieś tutaj opisane te sądy ludzkie na temat Joba. Dla mnie osobiście jest to najtrudniej przyswajalna część tej księgi. Zawsze miałem problem ze zrozumieniem tego, po co w ogóle ta część tej księgi się znalazła w Biblii, skoro ci ludzie, którzy wypowiadali sądy na temat Joba, wypowiadali sądy nieprawdziwe. Ale będziemy nad tym się zastanawiać, bracia i siostry. Sygnalizuje ten problem. I potem to, co najważniejsze, myślę, dla nas i najważniejsze dla Joba, bo Job tego pragnął, żeby Bóg odezwał się w jego sprawie. i żeby Bóg wypowiedział się na jego temat. I mamy od 38 rozdziału Boży głos. Bóg zaczyna mówić do Joba. Też myślę, że nie tego się spodziewaliśmy, co Bóg powiedział do Joba. Dla mnie jest to też rzecz zagadkowa, trudna rzecz, ta wypowiedź Boga. Ale będziemy o tym mówić, będziemy to rozważać. Jeszcze patrząc na ten fragment, on jest tej księgi taki najbardziej obszerny, dotyczący tych sądów ludzkich, to chcę powiedzieć, że te sądy ludzkie polegały na debacie, która odbyła się pomiędzy Jobem a jego trzema przyjaciółmi, którzy przybyli do niego. Byli tak poruszeni, rozpaczeni, że przez kilka dni nic nie wypowiedzieli, kiedy zobaczyli ogrom nieszczęścia Joba. I potem oni trzej, takich trzech, powiedziałbym, cyklak debat, wypowiedzi, oni się określają swoje stanowisko co do życia Joba, wypowiadają swój osąd na jego temat. I czwarta postać to jest Elihu i on na końcu, przyjmuje się, że on był najmłodszy z nich, dlatego na końcu mówi, on wygłasza cztery mowy. I tak, bracia i siostry, jest zbudowana, tak jest skonstruowana ta księga. Coraz lepsze poznawanie Boga poprzez przeciwności. Tak można by zatytułować tą księgę. Taki podtytuł jej dać. Bo ona o tym opowiada. Moi kochani, ta księga zawiera wiele doktryn, a więc tu też jest dużo teologii w tej księdze i kiedy ją będziemy czytać, będziemy też i dotykać pewnych zagadnień teologicznych. A wiecie, jak teologia to nie jest za proste, prawda? Więc musimy uważać, musimy się nad tym dobrze skupić, żeby nam nic nie uciekło. To jest pierwsza z doktryn, to jest doktryna o Bogu. Tutaj możemy poznać Boga. Jeden z atrybutów Boga, bardzo, bardzo znaczący. Ale to przy końcu tej księgi będziemy mówić o tym. Mamy tutaj również doktrynę o człowieku, ponieważ mamy do czynienia z najtrudniejszymi przeżyciami w życiu człowieka. Mamy mowę o Bożym stworzeniu. Bardzo piękny rozdział, kiedy właśnie Bóg przemawia i mówi o różnych Bożych stworzeniach. Wreszcie mamy szatana, diabła, a więc też poznamy naszego przeciwnika, jakie jego są zamysły względem człowieka. To jest też ważna doktryna. Doktryna o grzechu i sprawiedliwości. To jest ta ogromna debata, która się toczy pomiędzy Jobem a jego przyjaciółmi, pomiędzy Jobem a Bogiem i zakulisowo szatanem, o którym Job w ogóle nie wie, że on jest inspiratorem całej tej akcji. Potem nieszczęście, dyscyplina i błogosławieństwo. To też ważne tematy tej księgi. I wreszcie, myślę, temat, który pozwolił Jobowi przetrwać. I pozwala nam przetrwać w czasach doświadczenia. To wiara. Bracia i siostry, kiedy ludzie zaczynają czytać takie księgi jak Księgę Joba, to zadają sobie dużo pytań. Czasami jak przeżywają jakieś trudne chwile, to właśnie do takich ksiąg się zwracają jak Księga Joba w Biblii. I zadają sobie pytanie, dlaczego Bóg pozwala mi cierpieć nawet wtedy, gdy idę jego drogą. Dlaczego człowiek wierzący cierpi w swoim życiu? Czy to jest sprawiedliwe? Czy to tak powinno być? Bracia i siostry, to jest bardzo ważne pytanie i na tym pytaniu niejednokrotnie kończyła się wiara niektórych ludzi, że dobrze startowali w wierze, ale kiedy przyszło doświadczenie, kiedy przyszło odpowiedzieć na to pytanie, nie umieli znaleźć racjonalnej odpowiedzi, załamywali się i mówią, gdzie jest Bóg, kiedy był Holokaust, kiedy była II wojna światowa, kiedy bomba atomowa wybuchła w Hiroszimie, kiedy pojawiają się jakieś kataklizmy na tym świecie, giną ludzie w trzęsieniach ziemi. Wtedy pojawiają się rozmaite tego typu pytania. I ludzie przeważnie zwracają się z tym pytaniem do Boga. I Job, kiedy był doświadczony, też szukał na to pytanie odpowiedzi u Boga. Bracia i siostry, ale chcę powiedzieć ważną rzecz. Kiedy będziemy czytać tą księgę, to chcę powiedzieć, że księga Joba nie pojawiła się w odpowiedzi na to pytanie. To jest zaskakujące, ale bracia i siostry, chrześcijanie, którzy zwracają się do tej księgi w czasie cierpienia, mogą być rozczarowani tym, że nie znajdują w niej odpowiedzi, jakich oczekują. To jest dopiero zaskoczenie. Ludzie, kiedy mają problem z bólem, właśnie zwracają się w kierunku Joba i szukają tam odpowiedzi, i myślą, gdzie ja, gdzie, ale tam na pewno znajdę odpowiedź na pytanie, dlaczego mnie ta rzecz, ta sprawa, ta część ciała dzisiaj boli. Księga Joba, bracia i siostry, jest bardziej skomplikowana, niż większość chrześcijan przypuszcza. I myślę, że jeżeli z takim nastawieniem wejdziemy w klimat tej księgi, z takim nastawieniem zaczniemy ją czytać, to nie będziemy też rozczarowani tym, co w niej znajdziemy. Księga Joba, powiedziałem, że jest jedną z najtrudniejszych ksiąg w Biblii. I żeby otworzyć drzwi do niej, żeby ją we właściwy sposób interpretować, rozumieć, musimy użyć pewnego klucza, według którego zaczniemy tą księgę czytać, bo inaczej się pogubimy. Tam jest wiele trudnych fragmentów. Na pozór jeden drugiemu może nawet i zaprzeczać. A więc musimy mieć pewien klucz, żeby się nie pogubić, jak rozumieć tą księgę. Jak ją czytać. O czym ona tak naprawdę jest. I na jakie pytania ona przynosi odpowiedzi. I ktoś bardzo dobrze powiedział, zdaje się, to był jeden z ojców Kościoła, Augustyn, że Stary Testament znajduje wytłumaczenie w Nowym, a Nowy w Starym. I bracia i siostry, Biblię najlepiej się tłumaczy Biblią. To wam każdy dobry teolog powie. Dlatego wyjaśnienie księgi Joba chcemy mieć przez Nowy Testament. Dlatego patrzymy do Nowego Testamentu, co jest napisane na temat Joba. I w liście Jakuba, w 5 rozdziale, w wierszu 11 czytamy: oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. A więc, bracia i siostry, księga Joba jest o wytrwałości. Księga Joba jest o Bogu, który przygotowuje miłosierne i litościwe zakończenie trudnych chwil w życiu człowieka, trudnej próby, bólu, doświadczenia. I to jest właściwe spojrzenie na księgę, na to, co się tam dzieje. Taka jest interpretacja Nowego Testamentu, tej księgi, tych zagadnień, które w niej się znajdują. Bracia i siostry, księga Joba obraca się wokół dwóch osi, wokół dwóch takich wielkich tematów, które możemy zgłębić. Pierwszy temat dotyczy Joba, a to jest temat człowieka o wytrwałej i cierpliwej pobożności, znoszącego najdotkliwsze cierpienia. Ja myślę, że to już jest bardzo ciekawe i warte studiowania, warte zastanawiania się, patrząc na nasze osobiste życie. Kiedy mierzymy się z cierpieniami Joba, patrzymy też na nasze cierpienia i na nasze życie. I drugi wielki temat to jest Bóg. I ta księga jakby cały czas szuka odpowiedzi na pytanie, a co na temat naszego cierpienia, na temat naszego życia ma do powiedzenia Bóg? Co tak naprawdę o tym wszystkim, co dzieje się złego w naszym życiu, myśli Bóg? I to jest drugi wielki temat tej księgi. I tutaj poznajemy Boga suwerennego, wiernego przymierzu Ojca, który nie porzuca swych dzieci. To jest Bóg, który wyłania się z ksiąg biblijnych, a przede wszystkim z księgi Joba. Zwłaszcza kiedy czytamy zakończenie tej księgi. Moi kochani, klucz do zrozumienia księgi. Patrzyliśmy przez pryzmat Nowego Testamentu, jak interpretować tą księgę, a teraz klucz, jak rozumieć te wszystkie dziwne dialogi, te dziwne wydarzenia, które mają miejsce w życiu Joba. No przecież, bracia i siostry, nie jest to wydarzenie tak pospolite, że szatan upomina się o życie kogoś. I mówi, wszystko człowiek da za życie. Dotknij Joba, mówi Bóg. Mówi do Boga szatan, Bóg tego świata. Zobaczysz, co w nim naprawdę jest. Bracia i siostry, jak rozumieć słowa Joba, kiedy on je wypowiada w wielkim żalu, w wielkim bólu, w wielkim przygnębieniu? Jak rozumieć słowa jego przyjaciół, którzy udzielają mu nie zawsze trafnych rad? Jak to rozumieć? Jak to czytać? Przecież większość tej księgi jest właśnie o tym. Po co to w ogóle się znalazło w Biblii? Myślę, że będziemy się starać na tego typu pytania odpowiedzieć. Moi kochani, jeśli chodzi o klucz, który powinniśmy mieć przed swoimi oczyma, w swoim ręku, tak mówiąc obrazowo, kiedy otwieramy tą księgę Joba, to ten klucz mniej więcej wygląda w ten sposób. Chociaż Job broni dobrej sprawy, jednak źle ją prowadzi. Podczas gdy inni bronią złej sprawy, tu chodzi o tych jego przyjaciół, dobrze ją przedstawiają. Zrozumienie tej kwestii będzie kluczem otwierającym przed nami całą księgę. Bracia i siostry, my czasami w życiu mamy rację, ale nie umiemy tego we właściwy sposób przedstawić, wyartykułować, zwerbalizować to, co jest w naszym umyśle. Natomiast przychodzi ktoś, to wcale nie ma racji, ale jest bardzo elokwentny, bardzo przekonywujący w tym, co mówi i potrafi pociągnąć za sobą ludzi, potrafi pociągnąć za sobą tłumy. czasami wcale on tak do końca racji nie ma o tym, w tym, co mówi. I my z czymś takim mamy do czynienia w Księdze Joba. I kiedy ją zaczniemy czytać, musimy o tym wiedzieć. Bo jeżeli będziemy to tak wszystko dosłownie interpretować, to się pogubimy. Trudno jest interpretować dosłownie poezję. A przecież duża część Księgi Joba to jest poezja. W poezji są alegorie, przenośnie, metafory. Więc my musimy się odpowiednio do tego ustawić, umieć to zinterpretować. I na tym polega też i trudność tej księgi, bracia i siostry. Następne pytanie. Kiedy pojawia się ból w życiu człowieka? I to normalne, że takie myśli pojawiają się również u Joba. Co zrobiłem, by na to zasłużyć? Co zrobiłem w moim życiu, by tak cierpieć? Za co? Za jakie grzechy? Przecież ja jestem taki dobry człowiek. Bracia i siostry, to pytanie się pojawia w naszym życiu niejednokrotnie. I u Joba również ono się pojawiło. 6 rozdział, 30 wiersz, 9 rozdział, 15 wiersz. Coś wokół tego tematu tam możemy przeczytać. Job sygnalizuje to zagadnienie. Moi kochani, cierpienie nie jest związane z czymś szczególnym, co zrobiliśmy. Powodem jest jakiś niezbadany Boży cel. Bywa, że cierpienie jest Bożą karą za grzech. Są jednak chwile, gdy wydaje się, że taki związek nie istnieje. Wtedy ważna jest nasza reakcja na cierpienie. Księga Joba uczy, jak reagować na takie trudności. I wniosek jest jeden. Z tej księgi się nauczycie tego. Macie reagować, kiedy pojawi się cierpienie w waszym życiu, tak jak Job. To jest nauka z tej księgi. I pod tym kątem patrzcie na nią, kiedy ją będziecie czytać. Kiedy ją tutaj będziemy niektóre fragmenty z niej rozważać. A więc ludzie często pytają o cierpienie. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus uzdrowił tego ślepego człowieka? To jest, zdaje się, 9 rozdział Jana. Poprawcie mnie, jak źle mówię. I uczniowie pytają Pana Jezusa, kto zgrzeszył? Za jakie grzechy? Pamiętacie to pytanie? On jest ślepy. Oni byli głęboko przekonani, jako Izraelici, że ten był ślepy z powodu jakiegoś grzechu. W jego życiu, w jego rodzinie gdzieś pojawił się grzech i z tego powodu on był ślepy. I ludzie tak patrzą na życie. Ale to nie była prawda w wypadku tego człowieka. To nie była prawda w wypadku Joba. Cierpienie pojawiło się zupełnie jakby z innej strony. Nie z powodu grzechu. I my musimy mieć świadomość tego, że może być to niezbadany Boży cel w naszym życiu. Że to cierpienie się pojawiło. I wiecie, na końcu tej księgi wydaje mi się, że Job odkrywa ten cel, któremu służyło to cierpienie w jego życiu. Ale to na samym końcu. Kiedy jest po próbie. Ale na początku on nie wie. I on krzyczy. On rozdziera swoje szaty. On cierpi. I nie może sobie z tym wszystkim poradzić. Jest to niezwykle trudne doświadczenie dla niego, dla jego życia. Ja myślę, że patrząc na Joba, patrząc na tą jego historię, bracia i siostry, my będziemy mogli zweryfikować w naszym życiu wiele poglądów czysto ludzkich, niebiblijnych na temat cierpienia w naszym życiu. Będziemy mogli zrewidować wiele poglądów nieprawdziwych na temat Boga i Jego wpływu na życie człowieka. Bo ta księga opowiada o tym. I będziemy mogli też zweryfikować niejednokrotnie rady ludzi, którzy pojawili się w naszym życiu i coś nam mówili i byli święci o tym przekonani, że mają rację, ale tak naprawdę okazało się, że tej racji do końca nie mieli. A ci przyjaciele Joba pojawili się w jego życiu nie po to, żeby zniszczyć, żeby dobić Joba, ale oni pojawili się, żeby go pocieszyć, żeby go ustawić na właściwe tory w jego życiu, żeby mu było łatwiej przejść przez ten trudny okres cierpienia, bólu. Ale oni go ustawili na bocznicę, nie na dobre tory. Oni zjechali z nim na bok, bracia i siostry. I to jest ciekawe, że oni mu do końca nie radzili wcale dobrze, choć mieli dobre intencje. Choć na pierwszy rzut oka to, co oni mówią, wydaje się być sprawiedliwe, wydaje się być logiczne, wydaje się po prostu tak być, tak ludzie myślą. Ale myśli Boże są wyższe niż nasze myśli i drogi Boże to są całkiem inne drogi niż nasze drogi. I kiedy przychodzi te ich myśli skonfrontować z Bożymi myślami, to bracia i siostry, o zgrozo, Job musi ich ratować, a nie oni Joba. A więc no, jest to bardzo ciekawa księga, jeśli chodzi właśnie o takie dysputy, o takie, powiedziałbym może to, nie wiem, czy to do końca jest dobre słowo, ale takie filozoficzne spojrzenie na życie człowieka. Jeśli ktoś w ten sposób lubi patrzeć na swoje życie, jeśli może czytaliście filozofów, ja miałem okres w moim życiu, że sięgnąłem po jakieś księgi znanych filozofów i chciałem od nich uzyskać jakieś odpowiedzi na ważne pytania w moim życiu. I bracia i siostry, zrozumiałem jedno, kiedy czytałem tych filozofów, że poza stawianiem pytań nic więcej oni tam nie potrafią. Nie dają jakichś takich konkretnych odpowiedzi na temat życia człowieka. Biblia daje odpowiedzi na temat życia człowieka. Jeśli w tym temacie coś badaliście, ja myślę, że księga Joba was usatysfakcjonuje, bo to jest taka rozmowa czterech filozofów sprzed kilku tysięcy lat o życiu i cierpieniu człowieka. Myślę, że bardzo ciekawa dysputa, bardzo ciekawy fragment Słowa Bożego do przestudiowania, do rozważenia. Tutaj będziemy głównie snuć rozważania, bo ja nie czuję się na siłach, żeby przeprowadzać jakieś studia. To studia by nam zajęły, bracia i siostry, bardzo długi okres czasu. Jak gdzieś w tych komentarzach, niestety uciekło mi to, nie pamiętam, jak ten człowiek się nazywał. Był pewien kaznodzieja, który wiele lat wykładał tylko Księgę Hioba w swoim kościele. Lata, długie lata zajęło mu wykładanie tylko tej jednej księgi. Więc to jest ogromny temat. Myślę, że my się zmieścimy w kilka tygodni i skończymy ten temat, ale bądźcie otwarci na działanie Ducha Świętego. Myślę, że wiele, wiele błogosławieństwa przy czytaniu tej księgi przeżyjecie w swoim życiu. Wyjdziecie ubogaceni, dojrzalsi w wierze, w poznanie Pana. I tego Wam serdecznie życzę z tego miejsca. I na tym chciałbym dzisiaj zakończyć. Zachęcam Was teraz, bracia i siostry, powstańmy do modlitwy.